To jest Radio RMF24, my przenosimy się na Bliski Wschód. Trzech amerykańskich żołnierzy zginęło, a co najmniej 34 zostało rannych w ataku drona, do którego doszło w północno-wschodniej Jordanii, niedaleko granicy z Syrią. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oskarża o te ataki bojowników wspieranych przez Iran. Iran oczywiście odpowiada, że to nieprawda. Z nami jest Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw międzynarodowych, także do spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i pytanie fundamentalne, oczywiście zadajemy je nieustająco. Czy to, co się teraz dzieje, może prowadzić nas do dalszej eskalacji, czy też akurat to starcie będzie ograniczone terytorialnie, a Iran, nawet jeżeli stoi rzeczywiście za tymi zamachami, chociaż zaprzecza, to jakoś zawsze się wymiga z odpowiedzialności, bo Stany Zjednoczone nie będą chciały kolejnej potężnej wojny na Bliskim Wschodzie.
Każdy taki atak grozi potencjalną eskalacją, w szczególności jeśli, tak jak w tym wypadku, co jest ewenementem, dochodzi do śmierci amerykańskich żołnierzy. Od października zeszłego roku na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie miało miejsce ponad 160 ataków, jednakże dopiero teraz mamy do czynienia z oficjalnymi ofiarami śmiertelnymi. Jednakże moim zdaniem Amerykanie nie zdecydują się na daleko idącą eskalację z tej przyczyny, o której pan wspomniał, po prostu rozpaliłoby to jeszcze bardziej region. Zamiast tego najprawdopodobniej zwiększą częstotliwość ataków lotniczych i dronowych na szyickie milicje i w ich magazyny broni oraz amunicji i zwiększą prawdopodobnie ilość ataków na liderów poszczególnych organizacji.
No tak, ale każdy taki atak, rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, będzie powodował chęć odwetu tych szyickich milicji i tych szyickich wspieranych przez Iran organizacji, co może prowadzić do kolejnych śmierci amerykańskich żołnierzy.
Zgadza się. Tutaj mamy do czynienia z taką kwadraturą koła. To jest Bliski Wschód jest takim kompleksem konfliktów, których niestety nie da się w łatwy i prosty sposób rozwiązać.
Przejdźmy teraz do Izraela, bo tam oczywiście w tej chwili władze Izraela raczej mają problem z zarzutami o ludobójstwo. I tu również pojawia się wątek amerykański, bo pojawiają się wyjaśnienia, że wprawdzie Stany Zjednoczone nie spowalniają dostaw broni, ale te wyjaśnienia wynikają z czegoś. A zatem jak tam w tej chwili wygląda sytuacja?
Jeśli chodzi o podejście generalnie do Izraela i Stanów Zjednoczonych, do międzynarodowych sądów i trybunałów, jest ono, delikatnie mówiąc, bardzo wybiórcze. To znaczy, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych czy też Izraela, wszelkie oskarżenia ich nie dotyczą. Premier Netanyahu już kilkakrotnie zapowiedział i to wprost, że żadne ustalenia międzynarodowych trybunałów nie będą dla niego wiążące i Izrael w żaden sposób nie będzie korygował swojej polityki tak, żeby wyjść naprzeciw zaleceniom tychże trybunałów. Więc tutaj żaden wyrok sądu nie będzie miał dla izraelskiej polityki żadnego znaczenia.
Nie, wyrok nie będzie miał sensu, ale nie będzie miał znaczenia, to jest dość oczywiste. Natomiast pytanie, co z wizerunkiem tego państwa i co z wizerunkiem w Stanach Zjednoczonych? Wiadomo, że nawet część partii demokratycznej Joe Bidena, bo partia republikańska akurat jest całkowicie po stronie Izraela, ale część partii demokratycznej, a to ona w tej chwili jest u władzy, z coraz większą niechęcią patrzy się na to, co robi Izrael w Strefie Gazy.
Zgadza się, to nie tylko wśród amerykańskiej administracji słychać takie głosy. Operacja, sposób, w jaki Izrael przeprowadza operację w Strefie Gazy, sprawił, że tą legendę, opowieść o najbardziej moralnej armii świata, jak prezentowały się siły obrony Izraela, już możemy odłożyć z całą pewnością do lamusa. Wizerunek Izraela, izraelskiej armii zdecydowanie ucierpiał właściwie na całym świecie, również wśród niedawnych i obecnych sojuszników Izraela. Da się słyszeć głosy, że enough is enough, że owszem, prawo do samoobrony to jedno, prawo do pewnej zemsty po tym bestialskim ataku Hamasu to drugie, ale jednak Izrael zaczyna już, czy też już przekroczył, delikatnie mówiąc, wszelkie czerwone linie związane z samoobroną i końca nie widać, gdyż operacja wciąż jeszcze trwa i najprawdopodobniej potrwa jeszcze co najmniej kilka tygodni.
No i to jest właśnie kluczowe pytanie, bo do tej pory rzeczywiście było tak, że kiedy Izrael, to rzeczywiście były inne sytuacje, bo nie było takiego ataku na początku, ale kiedy Izrael walczył ze swoim przeciwnikiem, to kiedy zaczynał dostawać sygnały, że przekracza czerwoną linię, to się z tego wycofywał.
Zgadza się. Jeszcze do niedawna właściwie można powiedzieć, że do przedostatniego gabinetu Netanyahu Izrael oglądał się jeszcze na opinię publiczną, oglądał się jeszcze na społeczność międzynarodową. W obecnej sytuacji już tego nie robi. To ma swoją przyczynę z jednej strony w wyjątkowości ataku Hamasu z 7 października, a z drugiej strony z obecności w rządzie skrajnej religijnej prawicy personalizowanej przez ministrów Ben-Gwira i Smotricha.
I rozumiem, że w związku z tym nie powinniśmy się spodziewać jakiejś formy wycofania się z tych działań, dopóki Izrael nie osiągnie celów, które zaplanował, z tym, że my chyba nie wiemy, jakie to są cele do końca.
Miejmy nadzieję, że przynajmniej Izrael wie, jakie to są cele, a jestem pełen wątpliwości w tym temacie.
A jakie mogą być to cele? Bo rzeczywiście na tym etapie trochę wygląda tak, jakby chcieli doprowadzić do całkowitego zniszczenia Strefy Gazy. No i teraz pytanie, co dalej?
Na to pytanie jeszcze nikt nie zdołał znaleźć przekonującej odpowiedzi. Podobnie jak też właściwie nikt ze strony izraelskiej nie odpowiedział, w jaki sposób takie dość indyferentne bombardowanie Strefy Gazy i systematyczne równanie jej z ziemią miałoby sprawić, że nagle Palestyńczycy ze Strefy Gazy odwrócą się od Hamasu. Nie odpowiedziano też, w jaki sposób terroryści i członkowie Hamasu są identyfikowani i tak dalej, i tak dalej. Zresztą minister Ben-Gwir nie dalej jak wczoraj zapowiedział kontynuowanie tejże akcji i jak sam się wyraził, zachęcenie Palestyńczyków do emigracji. To jest zresztą jeden z głównych zarzutów podnoszonych przez obrońców praw człowieka.
To są ewidentne czystki etniczne, to znaczy, przepraszam, bo to
zgadza się.
To trudno to inaczej określić. Znaczy, jeżeli polityk, dodajmy istotny polityk, zachęca mieszkańców jakiejś strefy, która jest bombardowana, do tego, żeby wyemigrowali, no to trzeba powiedzieć zupełnie jasno, dzieje się rzeczywistość bardzo podobna do tej, jaka działa się na przykład na terytoriach Bośni lat temu.
Zgadza 30. się. Tutaj środowiska Ben-Gwira i Smotricha nie kryją się zupełnie z tym, że oni widzą Izrael jako państwo żydowskie, jako państwo czysto rasowo, jako państwo, w którym Palestyńczycy, czy też szerzej ujmując Arabowie, no zasadniczo nie mają racji bytu, nie mają czego szukać.
No tak, ale to nie jest cała klasa polityczna. Nawet Netanyahu nigdy takich tez tak ostro, tak jednoznacznie nie stawiał.
Zgadza się. To jest ewenement. Tutaj też warto zauważyć, że partie Smotricha i Ben-Gwira nie reprezentują większości. Oni są takim koalicyjnym języczkiem uwagi. Zresztą od kilku lat, właściwie od ponad 20 lat, partie radykalne zyskiwały na znaczeniu w Izraelu, ponieważ tych kilku deputowanych do Knesetu, którymi dysponowali, mogło przeważyć szale w głosowaniu o wotum zaufania bądź nieufności dla rządu. Stąd też stanowiska ministerialne, które umożliwiały osiąganie coraz większych wpływów w ministerstwach i agentach państwowych, co zwiększenie popularności tychże ruchów i tak dalej, aż dochodzimy do sytuacji w dniu dzisiejszym, kiedy premier Netanyahu, sam daleki od bycia gołębiem, ale jednak człowiek łagodny w porównaniu chociażby z Ben-Gwirem, jest w praktyce politycznym zakładnikiem radykałów, gdyż bez ich poparcia rząd po prostu upadnie, a to by oznaczało po pierwsze kolejne wybory jako takie, po drugie ogromne personalne kłopoty dla oskarżanego o korupcję premiera Netanyahu.
To ostatnie pytanie, być może naiwne, ale gdzie mieliby wyemigrować ci nakłaniani do tego Palestyńczycy? Bo mnie sobie trudno wyobrazić sytuację, w której jakiekolwiek państwo, już zostawmy jakie, czy arabskie, czy europejskie, czy jakiekolwiek inne, przyjmuje nawet kilkadziesiąt tysięcy zrewoltowanych, wściekłych, rozżalonych i straumatyzowanych nalotami ludzi, którzy no, są, mówiąc zupełnie wprost, to jest straszne, bo mówimy o ludziach skrzypconych, ale którzy są chodzącą bombą zegarową.
Zgadza się. Żaden kraj nie weźmie na siebie takiego ryzyka, to po pierwsze. Po drugie, sami Palestyńczycy z Gazy też nie za bardzo mają ochotę gdziekolwiek emigrować, mając w pamięci to, że już w 1948 roku wypchnięto ich z do tej pory zamieszkiwanych terenów. Premier Netanyahu nie odnosi się w żaden sposób do kwestii ewentualnych wysiedleń, stara się bagatelizować temat, natomiast siły polityczne, które wspierają, które promują takie rozwiązanie, również nie udzielają żadnych konkretnych odpowiedzi. Palestyńczyków miałyby przygarnąć albo enigmatyczne państwa regionu, albo, co jest też bardzo ciekawym, co absurdalnym pomysłem, Unia Europejska.
Państwa regionu już parę razy przyjęły. Przypomnijmy, że Strefa Gazy, bo to nie wszyscy muszą pamiętać, była na terytorium Egiptu i tak jak pan wspomniał przed chwilą, Strefa Gazy była zamieszkiwana w części przez uchodźców, którzy uciekali właśnie na ten teren, czyli do Egiptu. No ale potem Izrael zajął tę strefę. Trochę pożywił się, można powiedzieć, zatrutym dla siebie owocem, ale to zostawiam. W Libanie sąsiednim też są cały czas obozy dla uchodźców, więc ani Palestyńczycy specjalnie tam nie chcą. O Jordanii nie wspominając. Ani Palestyńczycy tego nie chcą, ani, jak rozumiem, te państwa tego nie chcą, bo to im dodaje do istniejących problemów dodatkowe problemy.
Absolutnie. Zresztą tutaj są państwa sąsiadujące z Izraelem, w szczególności Jordania, ustami i swojego króla, i ministra spraw zagranicznych bardzo, bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie określiła swój stosunek do tego. Nie ma mowy, nie ma takiej opcji. Jordańczycy wprost powiedzieli, że jakiekolwiek próby przesiedleń Palestyńczyków na tereny jordańskie będą zerwaniem traktatu pokojowego.
Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.